Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest 7 listopada, czwartek, godzina 7.10 i powiem szczerze, że z niedowierzaniem popatrzyłem na pierwsze strony polskich gazet, bo właściwie tylko jedna gazeta na pierwszej stronie w ogóle odnotowała fakt, że wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że drzwi do USA są otwarte, tak napisała Gazeta Polska Codziennie, czyli możemy jeździć do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Pozostałe gazety nawet nie zamieściły małej notatki na swoich pierwszych stronach, ani Rzeczpospolita, ani nasz dziennik, ani Gazeta Wyborcza, ani dziennik Gazeta Prawna. Tutaj jeszcze się przyglądam, czy bym przypadkiem nie przeoczył. Tak, te gazety nawet nie odnotowały na pierwszych stronach, że taki fakt, na który czekaliśmy właściwie przez wiele lat, a szczególnie czekali ci, którzy stali przy ulicy Pięknej pod ambasadą amerykańską i czekali na ten moment z drżeniem serca, czy dostaną, czy nie dostaną wizy do Stanów Zjednoczonych. Piękny kraj, możemy od 11 listopada odwiedzać go bez wiz. A dzisiaj w Warszawie 10 stopni Celsjusza, słonecznie, ciśnienie bardzo dobrze, 1007 hektopaskali. Kraków 9 stopni Celsjusza, z kolei pochmurnie i deszczowo, tak przynajmniej wynika z prognozy pogody. Imieniny obchodzą Antoni, Florenty i Achilles. Wspomnienie w kościele katolickim Wilborda, biskupa niemieckiego. W 1989 roku w Dyneburgu urodził się Stanisław Swianewicz, ekonomista, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, więzień sowiecki, cofnięty z transportu oficerów skierowanych do Katynia, autor głośnej książki W cieniu Katynia, uważanej za jeden z najważniejszych dokumentów na temat zbrodni katyńskiej. 7 listopada w 1911 roku Maria Skłodowska-Curie cieszyła się bardzo, bo została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. W 1939 roku na pewno radosny nie był Władysław Sikorski, chociaż został powołany na dekretem prezydenta RP na naczelnego wodza polskich sił zbrojnych, a w 1981 roku CIA udało się wraz z rodziną wywieźć Ryszarda Kuklińskiego do Stanów Zjednoczonych. No to zaczynamy poranek. Bez wizy pędzimy do Waszyngtonu, gdzie przy telefonie jest Irena Lasota. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze.
Jak pani odebrała informację o tym, że możemy do Ameryki latać bez wizy?
No tak, powiedziałbym, bez takiego entuzjazmu, ponieważ już, nie mówię o tym, że już od lat mówiono, że do tego dojdzie, ale w momencie, w którym już było wiadomo, że liczba odmów będzie poniżej 3%, to już mi się zdaje, w czerwcu było wiadomo, że wszystko będzie następować. Natomiast rzeczywiście jest miłe, że tą datą będzie 11 listopada. Nie wiem, czy dużo osób uważa, że to jest najlepszy moment podróżowania do Stanów, może tylko do południowych Stanów, na Florydę, może do Kalifornii nie bardzo radzę, bo tam ciągle jest nieustabilizowana sytuacja pogodowo-elektryczna. Nie wiem, czy, no bo teraz wiem, że będą jakieś tłumy turystów z Polski, więc bardzo ostrzegam przed Kalifornią. Kalifornia ma bardzo zdezorganizowany system. Jak tylko nadchodzi jakaś susza, to kompania elektryczna kalifornijska zamyka dopływ elektryczności. A to dlatego, że Ameryka jest krajem bardzo w jednych rzeczach postępowych, a w innych nie. I większość drutów elektrycznych w Ameryce idzie po słupy są, więc słupy nie są zbyt mocne i jeżeli jest huragan, to te słupy spadają i się łamią. To jest przypadek tutaj u nas na wschodnim wybrzeżu. Natomiast w Kalifornii już się okazało, że kilkakrotnie w poprzednich latach, kiedy były bardzo wielkie susze, te słupy spadały i te sznury właśnie, które były ciągle podłączone z elektryczności, wywoływały pożar. W związku z tym w tym roku stan Kalifornia oznajmił, że będzie wyłączał prąd wtedy, kiedy będzie widział, że zagrożenie pożarowe, i przez kilka tygodni u jednych wyłączano na 3 dni, u innych na 9 dni. Pożary szalały, ludzie się przeprowadzali, wyjeżdżali, jeden sam bałagan jest niesamowity.
A jeśli chodzi o politykę i o to, co dzieje się w Waszyngtonie, bałagan czy porządek?
No, porządek na pewno nie można powiedzieć, tylko 2 strony, co najmniej w tym konflikcie. Każda mówi co innego i wygląda na to, że rozmawiają w ten sposób, że nie przechodzi to z jednej strony do drugiej. Mianowicie Kongres, Izba Reprezentantów upublicznia w tej chwili kilka rzeczy, że upubliczniono raport Millera, który był wstrzymywany przez sądy. Trzeba powiedzieć, że sądy w tej chwili są bardzo zapracowane. Sądy wypowiadają się na temat właśnie, co można opublikować, na temat tego, czy Kongres ma prawo zajrzeć do podatków Trumpa za ostatnie 10 lat. Sądy zajmują się również doradcami i przyjaciółmi Trumpa, między innymi dzisiaj Roger Stone jest chyba najważniejszą osobą. Jest to człowiek, który był zawsze bardzo blisko Trumpa i który w 16 roku bardzo się chwalił, że właśnie on załatwił, że informacje z Komitetu Demokratycznego trafiły na serwer Wikipedia i że on właśnie się tym zajmował. Wezwanych jest również wiele osób typu na przykład John Bolton, były doradca prezydenta do spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa, ale jest w tej chwili w ten sposób, że Biały Dom i Departament Stanu zajmiły, że nikt nie ma prawa z ich pracowników chodzić i zeznawać. Natomiast ci, którzy chcą zeznawać, a niektórzy bardzo chcą zeznawać, bo uważają, że się dzieją rzeczy, o których powinien Kongres wiedzieć, umawiają się z Kongresem, że Kongres przyśle im wezwanie formalne i ci, co dostają formalne wezwanie, idą do Kongresu w nadziei, że ich nie wyrzucą z pracy, a ci, którzy tak czy owak nie chcą pójść, nawet jeżeli dostają wezwanie, to idą z tym do sądu, który ma ustalić, czy rzeczywiście wolno przesłuchiwać kogoś, kto pracował z prezydentem. Sprawa jest niejasna, w sensie prawnicza jest niejasna, bo nie wszystko jest dopowiedziane do końca, ale tradycyjnie oczywiście Kongres ma prawo nadzoru nad prezydentem i zawsze z tego korzystał. Inne sprawy, które w tej chwili są bardzo na porządku dziennym, to jest to, że już ogłoszono, że za tydzień od dzisiaj będą przesłuchania w Kongresie już z kamerami telewizyjnymi, z dziennikarzami, różnych ludzi, którzy zeznawali w tej chwili na zamkniętych sesjach. Najbardziej się wszyscy cieszą na Billa Taylora, zastępcę ambasadora amerykańskiego na Ukrainie, jak również byłą ambasador amerykańską na Ukrainie i oczywiście mniej ważne, ale również bardzo istotne dla sprawy osoby z Departamentu Stanu. Oni wiadomo, że będą mogły przyjść, bo oni już znawali. Natomiast może być kłopot z ludźmi z Białego Domu, jak byłam tylko i to dosyć wcześnie zeznawała Fiona Hill, która była w Białym Domu przez jakieś 2 lata, ale w ogóle należy do czołówki intelektualistów zajmujących się sprawami wschodnimi i nawet jeżeli jej to zaszkodzi w karierze państwowej, to w karierze naukowej jej to nie zaszkodzi.
Ale co tak naprawdę kongresmeni chcą udowodnić?
Bardzo źle słychać pana. Proszę głośniej i powoli.
Co tak naprawdę kongresmeni chcą udowodnić?
Coś niedobrze.
Zaraz poprawimy komunikację z Waszyngtonem.
O, jest lepiej, trochę dudnicowe, ale proszę powiedzieć jeszcze raz, jak pan ma cierpliwość.
Co tak naprawdę kongresmeni chcą udowodnić?
O, w tej chwili właściwie już wiadomo, chodzi tylko o to, żeby dali się przekonać wielbiciele Trumpa, że Trump wykorzystał pomoc wojskową, która została przegłosowana przez Kongres dla Ukrainy i że on tą pomoc wstrzymał, chcąc w zamian otrzymać jakieś informacje na temat syna wiceprezydenta Bidena. To robił to w sposób bardzo oczywisty, nachalny i w dodatku w taki sposób, w którym bardzo to zburzało pracowników dyplomacji amerykańskich, właśnie specjalnie tego Billa Taylora. No, być może to w niektórych krajach nie wygląda aż tak strasznie, ale w Ameryce naprawdę wygląda bardzo poważnie, że prezydent wszystkim robi coś nielegalnego, znaczy wstrzymuje to, co może, to, co powinien był wydać, te pieniądze na zakup javelinów i innej broni obronnej przeciwko Rosji, ale i że to wszystko uzależnia od tego, czy dostanie właściwe materiały, które mu pomogą pokonać tego, kogo on uważa za swojego największego przeciwnika politycznego. Cały styl Donalda Trumpa bardzo się różni od wszystkich stylów wszystkich poprzednich prezydentów. Jeden z tych problemów jest, że w tej chwili dochodzimy do, to już jest trzeci rok prezydencji Trumpa i naprawdę psychologicznie to jest bardzo ważne, że to już jest któryś tam bardzo nietradycyjny i bardzo nieamerykański sposób załatwiania sprawy. I w związku z tym demokraci już są bardzo zniechęceni tym, że prawie nic nie może na nim osiąść, że cokolwiek się robi, to się okazuje, że tam jakoś Trump w opinii publicznej swoich republikanów ciągle trzyma się na tym samym miejscu. I była nawet myśl, że jeżeli teraz się ujawni związki między Rosją i Stanami Zjednoczonymi i bezpośredni udział Trumpa w tym, to może coś zachwieje to za bazą republikańską, ale wygląda na to, że na razie nic nie poruszy jej, ale ja też jestem ciągle optymistką, że nie wiemy, który element, ale jest jakiś element na pewno gdzieś istnieje, który poruszy ludzi bardziej niż inny element w tym, co Trump zrobił, czy będzie jeszcze robił.
Ale na pewno tym elementem nie jest wycofanie się z porozumień paryskich, co zapowiedział prezydent Donald Trump.
Nie, to akurat nie specjalnie. To nie jest ani tak popularne. Najbardziej nie. Wycofanie się z porozumień paryskich, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, chyba jeszcze bardziej niż w Europie, toczy się wielka dyskusja, czy to ma sens, czy rzeczywiście zanieczyszczenie idzie od węgla, czy od czegoś tam. Nieważniejsze, na przykład się okazało, były teraz takie wybory nieregularne, czy regularne, ale nie, na które się nie bardzo zwraca uwagę, w Kentucky, w stanie Virginia, no w wielu z tych stanów, gdzie to były lokalne wybory, przegrała partia Reagana, dlatego że właśnie w tych momentach, w tych miejscach, gdzie konkurujący z republikanem demokrata miał program skierowany na coś konkretnego, wszystkim na służbę zdrowia, ponieważ Trump bardzo obcina i bardzo zapowiada dalsze obcinanie tego Obamacare. Ludziom w takich miejscowościach jak Kentucky czy Virginia, gdzie jest duże bezrobocie, takie ubezpieczenia są jednak bardzo potrzebne. Także i coraz to ci demokraci, którzy wygrywali, to nie są ci z pierwszych stron, to nie są ci, którzy cały czas mówią o polityce, tylko właśnie lokalni, dobrze przygotowani politycy. I jakoś się ludzie zorientowali, że wśród tych wszystkich kandydatów demokratycznych na prezydenta nie ma jeszcze kogoś takiego, jak na przykład ten gubernator, który wygrał w stanie Kentucky. Takiego człowieka niezamieszanego w politykę, jednocześnie inteligentnego i umiejącego mówić do ludzi. Ale czy ja mogę pana redaktora o coś pytać?
Tak.
Tak. Ja rozumiem z tego, co czytuję, że większość czytelników, słuchaczy Radia Wnet bardzo lubi prezydenta Trumpa i że czasami nawet to, co ja mówię, nie jest najlepiej odbierane. Czy pan redaktor może mi powiedzieć, gdzie tutaj jest taki rozdźwięk między mną i niektórymi słuchaczami Radia Wnet? Co to się dzieje, że ludzie, którzy mają poglądy podobne do moich, jak chodzi o sprawy polskie, nagle, jak chodzi o Amerykę, zupełnie się różnimy?
Z daleka działania prezydenta Trumpa wydają się niektórym ludziom bardzo rozsądne. I to, że prezydent Donald Trump jest atakowany przez media, rozumieją, że to są media lewicowe, które nie lubią Donalda Trumpa i w związku z powyższym wynajdują kolejne elementy, którymi można osłabić prezydenturę Donalda Trumpa albo zniesławić Donalda Trumpa.
Czy jakby to, co ja mówię, jest przez większość słuchaczy Radia Wnet odczytywane jako takie echo nieżyczliwej prasy i ludzie nie starają się doszukać jakiejś treści czy prawdy w tym, co ja mówię? To znaczy,
myślę, że tak nie jest. Po prostu słuchają, komentują, zastanawiają się nad wszystkimi słowami, które pani redaktor w Poranku Wnet wypowiada.
Ale nie wzbudzam nadmiernej wrogości.
Nie.
Nie, a to bardzo dobrze.
W 1981 roku pierwszym Polakiem, który wyjechał i znalazł się w Stanach Zjednoczonych bez wizy, był pan pułkownik Ryszard Kukliński. Czy pani pamięta ten moment, albo kiedy pani się dowiedziała o tym, że Ryszard Kukliński był polskim żołnierzem, który służył Stanom Zjednoczonym, NATO i znalazł się w Waszyngtonie?
Ja bardzo szybko żeśmy się dowiedzieli, że przed stanem wojennym przyjechał bardzo wiarygodny oficer z Polski i że był tak wiarygodny, że jego raporty utajniono, żeby nikt, broń Boże, nie wpadł na pomysł, że on uciekł. O tym oczywiście władze sowieckie wiedziały, że on uciekł. Ale moim zdaniem prawdziwa rzecz jest taka, że pułkownik Kukliński przywiózł wiadomości o wprowadzeniu stanu wojennego i to na taką miarę, której Amerykanie nie chcieli uwierzyć, nawet kiedy to się stało na taką miarę. No bo pamiętajmy, że tu mówimy o kraju, który z jednej strony się przedstawia jako taki zmalejąca siła komunistów, radykalizowanie robotnicy, władza leży na ulicy, tak tłumaczyli różni pośrednicy przyjeżdżający do Ameryki i tu nagle oni dostają raport od bardzo poważnego, takiego, że przywożącego papiery pułkownika, który mówi, że będzie stan wojenny, będą aresztować 10 tysięcy osób, wyłączą elektrykę, wyłączą wszystkie komunikacje, zabronią prasy i mu się nie wierzyło. Moim zdaniem w tym samym czasie, kiedy pułkownik Kukliński przyjechał do Waszyngtonu, było takie duże spotkanie, na którym występowali różni specjaliści od Polski i potem wieczorem siedzieliśmy tam w Virginii na jakiejś werandzie, no i ci wszyscy specjaliści od Polski, wszyscy ci Amerykanie właśnie mówili, że pilnować, żeby ktoś tą władzę nie za bardzo nie rozruszył, bo ona się wtedy rozkruszy i chyba tylko Jakub Karpiński bardzo mocno polemizował z tym, między innymi to był taki jakiś pan z CIA. Twierdził, że Wojsko Polskie w życiu nie podniesie ręki na naród polski. I Jakub właśnie zwrócił uwagę, że żołnierze są w koszarach, czytują tylko Żołnierza Wolności, nie czytują Trybuny Ludu i że bardzo dużo czasu spędza się na indoktrynacji. No i rzeczywiście, no nie znamy wypadków, żeby 13 grudnia żołnierze się zbuntowali, prawda?
Prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Waszyngtonu.
Z Waszyngtonu.
Wszystkiego dobrego. Irena Lasota. Jest godzina 7:29. Słuchają państwo Poranka Wnet, a w nim piosenki, a może zespół ABBA. Jest godzina 7.34 w studio. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, dziś w Warszawie na żywo w studiu. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
A skoro jest pan w Warszawie, znaczy, że w Warszawie dzieje się coś istotnego. Co takiego?
W Warszawie dzieją się same istotne rzeczy, zwłaszcza, że finiszujemy z przygotowaniami do powołania nowego, choć pewnie starego nowego rządu, który będzie zatwierdzony w najbliższym czasie przez ścisłe władze Prawa i Sprawiedliwości. No i mam nadzieję, że to już jest kwestia dni, jak ten rząd będzie powołany.
Czy już pan wie, kto będzie ministrem sprawiedliwości? Czy misja pana profesora Czaputowicza będzie przedłużona?
Głęboko wierzę, że ministrowie, którzy sprawdzili się w tym rządzie, w nim pozostaną, a minister sprawiedliwości wykonał kawał bardzo dobrej roboty. Zbigniew Ziobro był dobrym ministrem sprawiedliwości i wierzę, że tę misję będzie dalej pełnił. Jacek Czaputowicz, wierzę, że będzie dalej szefem resortu spraw zagranicznych.
Bo jest dobrym ministrem sprawiedliwości, ministrem spraw zagranicznych.
Jest ministrem spraw zagranicznych, który koncentruje się na działalności dyplomatycznej, a nie, przy tym szacunku, panie redaktorze, na działalności medialnej czy twitterowej, tak jak to niektórzy ministrowie spraw zagranicznych za czasów Platformy czynili, będę miłosierny i nazwisk uszczędzę. W moim przekonaniu wykonuje minister Czaputowicz dobrą robotę dla Rzeczypospolitej.
Jeśli chodzi o konstrukcję rządu, to coś się zmieni. Z tego, co słyszymy, są pytania na temat tego, jak będzie wyglądało Ministerstwo Środowiska, czy powstaną nowe resorty. Tak jest?
Tak. No, ten sam premier, oczywiście ten sam lider naszego politycznego obozu. Bogu dzięki, to się nie zmienia. Natomiast konstrukcja rządu zapewne może być trochę inna, bardziej efektywna, więc jak rozumiem, jest bardzo prawdopodobne powołanie resortu, który będzie może pod inną nazwą, ale pełnił rolę dawnego Ministerstwa Skarbu. No i kwestia oczywiście jeszcze uściślenia, sprecyzowania kompetencji między poszczególnymi resortami. Tutaj być może są możliwe pewne korekty odnośnie poszczególnych działów, które mogą być przesuwane.
Jest tak, że po decyzji Prawa i Sprawiedliwości wskazania trzech kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego partia Jarosława Gowina powiedziała: nic o tym nie wiedzieliśmy, jesteśmy zdziwieni, nasze stanowisko przedstawimy w najbliższą sobotę. Czy coś się dzieje w tej sprawie?
Mamy kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, którzy są bardzo doświadczonymi prawnikami. Wierzymy, że uzyskają poparcie wszystkich 235 posłów, którzy zostali wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości, z list obozu Zjednoczonej Prawicy, a więc także nasi polityczni przyjaciele od premiera Gowina również zagłosują za tymi kandydaturami.
Czyli nie myśli pan o tym, że będzie jakaś korekta z jakiejś kandydatury, wycofa się Prawo i Sprawiedliwość?
To są w sensie merytorycznym bardzo dobre kandydatury. Jeżeli ktoś powie, no zaraz, ale przecież zarówno pan Piotrowicz, jak i pani Pawłowicz to politycy, bo byli posłami, to odpowiem, że tak naprawdę nie było problemów, gdy posłowie tacy jak na przykład Jerzy Stępień, Jerzy Ciemniewski, pierwszy z Akcji Wyborczej Solidarności, drugi z Unii Wolności, czy też pan poseł Marek Mazurkiewicz z SLD zostawali członkami Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jeszcze pan Niemcewicz z Unii Wolności. No, wtedy kandydatury polityków czy ludzi, którzy piastowali funkcję posłów i bezpośrednio przychodzili do Trybunału Konstytucyjnego, jakoś nie przeszkadzały tym formacjom, które dzisiaj krzyczą.
To prawda, ale Prawo i Sprawiedliwość miało to zmienić.
Czy ja... Przepraszam, ale uważam, że powołanie do Trybunału Konstytucyjnego osoby, która ma doświadczenie legislacyjne w Sejmie, a Trybunał Konstytucyjny zajmuje się legislacją, nie jest żadnym grzechem, żadną polityczną zbrodnią. Skądinąd, tak po sąsiedzku w Niemczech właśnie mieliśmy rok temu sytuację, w której urzędujący poseł, czołowy polityk CDU, został powołany w skład Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego w Karlsruhe, a następnie został wybrany na wiceszefa tego Trybunału i już wiadomo, że za rok zostanie nowym szefem Trybunału Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec. Także, jak widać, standard europejski.
A czy to, że pan Piotrowicz jednak był tym prokuratorem w czasie stanu wojennego, to nie przeszkadza?
Myślę, że jeżeli miał jakieś grzechy na sumieniu, zakładając, że tak było, to z tą pewnością odpokutował, jest dobrym prawnikiem, a zna legislację, a Trybunał Konstytucyjny legislacją się zajmuje.
To tak mniej więcej się mówi o każdym, kto miał coś wspólnego z byłym systemem. Grzechy odpokutował, teraz już jest 30 lat po upadku muru berlińskiego, 30 lat po 89 roku, więc po co sięgamy do przeszłości?
Dobrze, że sięgamy do przeszłości, dobrze, że życiorysy osób, które pełnią funkcje publiczne, są prześwietlane. Ja mówię tutaj o konkretnym przypadku człowieka, który dużo zrobił dla zastąpienia wymiaru niesprawiedliwości wymiarem sprawiedliwości. I uważam, że jeżeli pan Piotrowicz miał jakieś na sumieniu grzechy, no to je swoją działalnością publiczną w latach ostatnich przynajmniej zmazał.
A to, że nie dostał się do parlamentu, że nie dostał odpowiedniej ilości głosu tam, gdzie jest matecznik Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest wskazówką dla polityków, że coś wyborcy myślą, że jest nie tak, jak mówi pan poseł?
W moim przekonaniu ta weryfikacja wyborcza jest bardzo ważna. Szereg polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie ma co tego ukrywać, panie redaktorze, nie dostało się do Sejmu. Możemy wymieniać bardzo znane nazwiska i my ten werdykt wyborców bardzo szanujemy. Ci ludzie nie będą posłami czy senatorami, choć pewnie by się przydali. Natomiast dobrze, no pani profesor Pawłowicz nie kandydowała. Myślę, że z góry była przewidywana właśnie do Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą o tym, że będzie członkiem Trybunału Konstytucyjnego, mówiło się już 4 lata temu w jej przypadku, ale z podróżu okoliczności nim wtedy nie została. Teraz należy, uważam, z punktu widzenia kadr Rzeczypospolitej takie osoby wykorzystać, zagospodarować. Uważam, że Trybunał Konstytucyjny jest dla nich bardzo dobrym miejscem. Nie mówimy oczywiście o kandydaturze, ale pani profesor, kolejna profesor, Elżbieta Chojna-Duch jest człowiekiem, który no, nie tylko jest uznanym prawnikiem, mającym taki respekt także wśród przynajmniej części opozycji, ale również jest osobą, która miała w swoim życiu karierę państwową, była wiceministrem finansów, a więc no myślę, że tutaj ta część ustawodawstwa finansowego, gospodarczego, która będzie przedmiotem prac Trybunału Konstytucyjnego, będzie miała dobrego opiekuna.
Pani profesor Krystyna Pawłowicz jest wybitnym prawnikiem. Pani profesor Elżbieta Chojna-Duch również ma wielkie, wielkie doświadczenie w dziedzinach zarządzania państwem i w innych dziedzinach, w ekonomii, w prawie. To rzeczywiście tak jest. A co pan sądzi o sprawie Mariana Banasia?
Marian Banaś jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Myślę, że w jego interesie i w interesie Rzeczypospolitej będzie to, żeby oczyścił się z tych zarzutów. I właśnie to trwa.
A jak długo może to trwać? Codziennie w gazetach jest artykuł na temat Mariana Banasia. Dzisiaj w Rzeczpospolitej Michał Szulżyński pisze, że to jest katastrofa wizerunkowa dla Prawa i Sprawiedliwości.
Na pewno to nie może trwać w nieskończoność. Im szybciej nastąpi wyjaśnienie wszystkich zarzutów, tym lepiej.
Czy po decyzji Donalda Tuska, to w ogóle zaskoczyła pana decyzja Donalda Tuska, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich?
Zupełnie nie zaskoczyła, a prawdę mówiąc, może naiwnie myślałem, że pan rozpocznie naszą rozmowę od powiedzenia pro ku Ryszardzie, bo ja to już od półtora roku głosiłem, także w studiu Radia Wnet, że Donald Tusk nie wystartuje, bo będzie się obawiał porażki z rządującym prezydentem. No i myślę, że właśnie, nie chcę powiedzieć, że stchórzył, bo wolę takich słów nie używać, ale to decyzja pragmatyczna i realistyczna. Myślę, że Donald Tusk, który owszem mobilizuje elektorat Platformy, ale też mobilizuje elektorat przeciwników Platformy, na przykład ten głosujący na Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że by przegrał i to pewnie wyraźnie z naszym urzędującym prezydentem, panem doktorem Andrzejem Dudą. Zresztą myślę, że on cały czas ma taką traumę po przegranych 14 lat temu wyborach prezydenckich, gdzie w sondażach bardzo mocno prowadził z prezydentem Warszawy ówczesnym, profesorem Lechem Kaczyńskim. Miał przewagę po pierwszej turze. Tymczasem przegrał miażdżąco aż 8,5% i myślę, że z tej traumy Donald Tusk się nie podniósł.
Czy to, że nie będzie Donalda Tuska w tej kampanii wyborczej, jakoś zmienia strategię Prawa i Sprawiedliwości?
Nie zajmujemy się kandydatami opozycji, to nawet byłoby nieelegancko, gdybyśmy dywagowali, czy też wskazywali, kto miałby być kandydatem opozycji. Zajmujemy się pracą, będziemy zajmować się kampanią naszego kandydata, pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora Andrzeja Dudy. Natomiast no, opozycja pójdzie do tych wyborów skłócona, podzielona, na pewno nie będzie miała jednego kandydata. Myślę, że nie będzie żadnych prawyborów, o których była mowa. Lewica będzie miała swojego kandydata, PSL swojego, Platforma swojego. W związku z tym, no cóż, opozycja jest podzielona, ale to oczywiście nie jest powód, żeby Prawo i Sprawiedliwość opuściło ręce i uznało, że kampania jest wygrana. Tak na pewno nie jest.
Kiedy poznamy nową Komisję Europejską?
Dobre pytanie. Miała być od 1 listopada, już miała być, no ale niespodziewanie, czy może spodziewanie dla niektórych, Parlament Europejski odrzucił kandydatury aż z trzech krajów. Pierwsza z historii, bo to się zdarzało w przypadku jednego, dwóch krajów, nigdy trzech. Francja upokorzona, Rumunia i Węgry. Do tego doszły sytuacje, takie no, okoliczności nieprzewidziane, że władze rumuńskie się pokłóciły odnośnie ich kandydata. Rząd zgłosił naszego kolegę europosła, socjalistę. Prezydent Iohannis, prezydent mniejszości niemieckiej, prezydent Rumunii zawetował go i teraz są wybory prezydenckie w Rumunii, więc też na to poczekamy. No, może od 1 grudnia w najlepszym scenariuszu, albo później.
I co to oznacza, że stara Komisja Europejska tak będzie rządzić i może rządzić tak przez następne kilka miesięcy?
No, jak nowa Komisja Europejska powstanie na przykład 1 stycznia, to się tak bardzo nie zdziwię, ale proszę nie cytować Mikołaja Gogola w tym kontekście, panie redaktorze, stare jeszcze nie umarło, nowe jeszcze się nie narodziło, ale jedno i drugie zagraża żyjącym. Proszę tego nie cytować.
Można zacytować wyrok Trybunału TSUE, który się odniósł do prawa, które w Polsce nie obowiązuje.
Tak, no myślę, że to nie buduje autorytetu instytucji europejskich. Ja jako historyk oczywiście się uśmiecham, bo rzadko się zdarza, żeby instytucje unijne zajmowały się historią, a nie współczesnością czy przyszłością. A tak się właśnie stało 28 miesięcy temu. Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału w tej sprawie. Mimo zmian ten wniosek nie został wycofany przez Komisję Europejską. Trybunał obradował nad prawem, które od półtora roku w Polsce nie obowiązuje, a mi się przypomniało takie pojedyncze czasów podziemia, choćby nie wiem, jakie zmiany sytuacji, my 1000 lat konspiracji. No, sytuacja się bardzo zmieniła, a dalej dla Trybunału ci japońscy partyzanci po tym lesie chodzą.
Powiedział Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję
za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie do tego prestiżowego radia.
Jest godzina 7:48. Przygotowując się do kroniki paryskiej, posłuchamy piosenki Je Danse.